nad nami wisi. A z nami jest już Aleksandra Fedorska, naczelna Radio Debata. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witaj Jaśmino, witajcie Państwo.
No dobrze, tak myślę, od czego zacząć i może zanim te tematy międzynarodowe, bo przed chwilą z doktorem Krzysztofem Winklerem rozmawialiśmy o sytuacji na Bliskim Wschodzie i o rynku energii, to może zacznijmy od spraw lokalnych, bo dużo się dzieje tutaj też na tych szczeblach samorządowych, referendum w Krakowie, ale też w Poznaniu chyba tutaj atmosfera wrze, jeżeli chodzi o życie polityczne. Przybliż nam proszę w kilku słowach, o co chodzi.
Tak, mi się zdaje, że we wszystkich tych miastach, które tu też i też no, od tego zaczęło się także cała ta dyskusja wokół także referendum w Krakowie. Chodzi o pieniądze i chodzi o niejasność, chodzi o brak transparencji. Te sumy zaczynają być astronomiczne. Ja w Poznaniu od wielu miesięcy upominam się o sprawozdania. Chodzi tu o kwotę, to nawet nie jest miasto Poznań jako to wielkie miasto, tylko dzielnica, tak? Tu konkretnie Starego Miasta upominam się o sprawozdanie z wydatkowanych 1,5 miliona złotych. Więc muszę Państwu powiedzieć, że chyba wszystkie nasze większe miasta mają bardzo podobne problemy. Widzę to także tu w moim mieście w Poznaniu. I te kwoty są naprawdę wysokie. Musimy więcej pytać, także my dziennikarze. Mam nadzieję, że tu po prostu dołożymy naszą małą cegiełkę. Na te pytania musimy uzyskać.
Ty zapytałaś, ale właśnie uzyskałaś jakieś odpowiedzi?
Nie uzyskałam. Poza właśnie jakby oskarżeniami w stosunku do mojej osoby, rzeczowych odpowiedzi nie było.
A oskarżenia w stosunku do twojej osoby?
No, to się tutaj właśnie takie lokalne, dzielnicowe rzeczy niestety tu się wydarzają już nie pierwszy raz. Kto pyta w Poznaniu o pieniądze, nie ma tu łatwo.
Kto pyta o pieniądze, ten nie ma łatwo, nie tylko w Poznaniu, bo też te wszystkie wojny, to co obecnie obserwujemy, pewnie jakbyśmy prześledzili szlakiem pieniądza, bo energia, ropa to też ogromne pieniądze, no to byśmy, no właśnie, czy uzyskamy odpowiedzi. Najpierw może zacznijmy od Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj duża dyskusja na temat ETS-u, jak na nią zapatrują się, jakie oczekiwania tu mają Niemcy, bo my z perspektywy polskiej oczywiście wiemy i śledzimy dyskusję, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o polityków niemieckich?
Niemcy preferowaliby taki półśrodek. Niemcy preferowaliby inaczej niż niektóre kraje naszego regionu, no i w tym także na przykład przecież prezydent Polski. Oni nie chcą, aby ETS jako mechanizm po prostu uległ kasacji. To nie. Niemcy wyobrażają sobie jakiś taki środek pomiędzy, że ETS jako mechanizm funkcjonuje dalej, ale będzie on wzbogacony w ulgi. Ulgi dla tych, którzy najbardziej potrzebują oddechu. Z punktu widzenia Niemiec jest to przemysł ten najbardziej energochłonny. Ja podejrzewam, że Niemcy będą starali się o ochronę swojej branży chemicznej. Ona jest obecnie w szalonym kryzysie, bo ona musi także nie tylko unieść ETS-y, ona musi unieść także ten szalony wzrost cen gazu. Niemcy chcieliby zastosować właśnie ulgi dla branż, ulgi dla pojedynczych także zakładów, ale nie kwestionując ETS jako takiego.
No właśnie i pytanie, czy to można połączyć, czy da radę osiągnąć taki konsensus. Zobaczymy. Dzisiaj też będziemy przybliżać Państwu informacje, które pewnie będą napływały już za moment, bo to chyba już nawet się rozpoczęło, albo zaraz się rozpocznie ta duża dyskusja w Parlamencie Europejskim. No zobaczymy. A jeżeli chodzi o Bliski Wschód i tutaj też głównie kwestia energii i ten globalny kryzys, prezydent Donald Trump apelował do państw NATO, aby te mocniej się zaangażowały. Później mówił, że jest bardzo niezadowolony i czuje duży zawód, że takiej odpowiedzi nie ma. No ale mamy, skoro już jesteśmy przy Niemczech, bazę Rammstein. I pytanie, czy właśnie poprzez te bazy. Niemcy nie są jakimś takim cichym uczestnikiem ewentualnych działań militarnych przeciwko Iranowi. Wysłałyśmy bardzo ciekawy artykuł w tym temacie. Byś mogła wytłumaczyć słuchaczom Radia Wnet, jak to połączyć.
Tak, mamy przełomowe. Przełomowe zagadnienia, które Niemcy sobie teraz jakby do przemyślenia, do dyskusji stawiają. Ja odnoszę takie wrażenie, że w Polsce za mało o tym dyskutujemy, że Niemcy stawiają w ostatnim czasie ogólnie znak zapytania w relacjach z Ameryką, ale także coraz bardziej co do swojej roli, co do roli Ameryki w ramach NATO. To są całkowicie nowe pytania, które no, można powiedzieć, że wraz z objęciem władzy Friedricha Merca dochodzi do coraz głośniejszych właśnie pytań. I teraz jest mowa o tym, bo przecież olbrzymia większość tych bombowców, tych myśliwców, tych także samolotów transportowych, ona startuje w Ramstein i na innych lotniskach, bazach amerykańskich na terenie Niemiec. I to jest teraz bardzo ważny element. Teren, to znaczy to wszystko on the ground, jest niemieckie. Już w latach 50. jako kraj NATO, jako goszczący armię amerykańską, no Niemcy przyznały im te bazy do użytku. Ale tak jak cały czas zaznaczają, terytorium jest ich. I teraz jest bardzo ważna kwestia. I dlatego ta dyskusja, która wydaje nam się taka abstrakcyjna, że Niemcy cały czas mówią o tym prawie międzynarodowym. Proszę zobaczyć, tak często powraca to słowo. To jest dla Niemiec coś bardzo podstawowego i jest związane z orzecznictwem niemieckim. Bo to wygląda tak, że niemiecki najwyższy sąd orzekł, że Niemcy nie mogą przez Amerykanów być wciągnięci w wojnę, która jest wbrew prawu międzynarodowemu. A startując z terenu niemieckiego, takie coś miałoby miejsce. To dotyczy nie tylko tych baz, moim zdaniem, i na to musimy też zwrócić uwagę, bo to jest nowum. To znajdziemy w tym artykule w Süddeutsche Zeitung, to są te wszystkie bardzo ważne bazy. Tak, Ramstein jest o tyle bardzo ważna, bo tam mamy dowództwo amerykańskie. To jest bardzo ważne. Ale po raz pierwszy pojawia się także szpital. Na terenie Niemiec, niedaleko Ramstein, Amerykanie mają swój największy i najważniejszy szpital dla rannych żołnierzy poza granicami Stanów Zjednoczonych. Więc tu postawić znak zapytania lub stwarzać takie niejasności, a Niemcy to robią, to poprzez media, ale także poprzez wypowiedzi. Cały czas jakby dając Amerykanom do zrozumienia, my obserwujemy, jak to, czy wy jesteście z prawem międzynarodowym, czy nie. Oni jednak tych Amerykanów zaczynają stawiać w takiej pozycji, że te bazy może nie będą wiecznie amerykańskie. Sprawą zajął się także taki dział naukowy niemieckiego Bundestagu, który tu także swoją opinię wyraził i to także pojawia się w tym bardzo interesującym artykule, że co do zasady ta gościnność niemiecka, tak, obecność Amerykanów na tych bazach mogłaby być wypowiedziana, lecz z takim jakby okresem przejściowym dwuletnim.
No właśnie, to
te słowa zaczynają docierać do opinii publicznej i to pada na bardzo chłonny grunt. Niemcy są coraz bardziej antyamerykańscy. Może należy to jeszcze bardziej sprecyzować. Niemcy są antytrumpowi.
No właśnie, bo chciałam dopytać, że czy to czasem nie jest pokłosie polityki prezydenta Trumpa, a też może komunikacji tego, jak tych ruchów, które wykonuje.
Tak. Tu należy tą precyzję zachować i dochodzi właśnie do takich przemyśleń. Ten artykuł w Süddeutsche Zeitung szkicuje też, naświetla sytuację jakoby wewnątrz niemieckiego rządu, a ten rząd składa się z Hadecji, znaczy partii kanclerza, oraz socjaldemokratów. I że wewnątrz rządu istnieje jakaś niejasność i SPD uważa, że jest to wszystko wbrew prawu międzynarodowemu, tak, a niby Hadecja jeszcze lawiruje. Hadecja, która tradycyjnie, no jednak przez ten ocean tam lubi sobie nad tym oceanem popatrzeć, rączki przytulić się co nieco. Dobrze to znamy, widzieliśmy obrazki przecież w Oval Office. Im jest bliżej do Ameryki. Demokratom jest dalej do Ameryki. I teraz te dwie partie, które rządzą, Süddeutsche Zeitung uważa, że wewnątrz rządu dochodzi już do tarć z tym związku.
No to skoro już mówimy o sytuacji wewnętrznej w niemieckiej polityce, a co dzieje się z AfD? Bo to chyba tam szalenie dobre wyniki ostatnio odnotowali. Z czego to też wynika?
No i jeszcze wszystko przed nimi, tak? Wybory w Saksonii-Anhalt, gdzie wszystko prowadzi do tego, że mogą daleko przeskoczyć 30%. AfD po raz pierwszy, bo niedawno odbyły się wybory w Badenii-Wittenbergi, tak? To jest land Mercedesa, tak? Pod gwiazdą mercedesowską land, gdzie mówimy o skrajnym dobrobycie. Jeśli można jeszcze mówić o zasobach tłuszczyku, dobrobytu Niemiec, to jest on przecież w Badenii-Wittenbergi i nawet tam AfD potrafi osiągać wyniki, tak, powyżej 18%. Więc co piąty, tak, bogaty, tak, dobrze jakby też wykształcony, bo Badenia-Wittenberga słynie także z bardzo dobrze wykształconych fachowców, decyduje się na tą partię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Nadrenii-Palatynacie. To jest kolejny właśnie taki land tego starego niemieckiego tłuszczyku, ponieważ na wschodzie AfD tradycyjnie może znacznie więcej osiągnąć, może nawet dwukrotną stawkę. Możliwe są także, ja uważam, że jest to jak najbardziej możliwe, że w Saksonii-Anhalt 35, 36, nawet 37. Czy to oznaczałoby, że rządziłyby w tych landach, to nie jest powiedziane. Bardziej prawdopodobne jest, że dojdzie do takich koalicji rządowych, które będą już tylko anty-AfD. No i także Manuela Schwesig traci swoją niesłychaną popularność w Mecklenburgii po Morzu Przednim. Ona we wrześniu stanie właśnie do wyborów, tu też AfD w sondażach bardzo wysoko, no ale do września jest jeszcze troszeczkę czasu, a pani Manuela Schwesig jest niesamowita w kampaniach wyborczych.
No właśnie, więc dużo
o siebie.
Tak, dużo będzie się działo. To jeszcze dopytam na zakończenie, jak Niemcy zapatrują się, czy to w ogóle jest ważny temat z perspektywy niemieckiej, kwestia safe, weta prezydenta Karola Nawrockiego i tego pomysłu, aby Polska się jakby finansowała sama, jeżeli chodzi o zbrojenia. Jak to jest przyjmowane, komentowane przez niemieckie media?
Media są tym niesamowicie zainteresowane. Media bardzo. Lecz ze strony polityków ja czekam na jakieś komentarze. Napisałam także do Urzędu Prasowego niemieckiego rządu i dostałam bardzo powściągliwą odpowiedź, ale ja zapytałam o te mniemane telefony i SMS-y, których niby tak wiele otrzymał premier Donald Tusk. I tu niesamowita powściągliwość, że oczywiście, że rozmawiamy z wszystkimi partnerami, ale co do poufnych rozmów, to my o tym nie mówimy. Dziwne, że to takie poufne kwestie, jednak premier Polski jak najbardziej, prawda, dzielił się z opinią publiczną. publiczną tym, że dzwoniono do niego, pukano, stukano. Niemcy tu są bardziej powściągliwi. Ja myślę, odnoszę takie wrażenie, że media są tu czymś w rodzaju forpoczty. Że oni jakby uporządkowują tą kwestię polityczną, żeby potem politycy mieli możliwość takiej już bardziej skutecznej reakcji. W niemieckich mediach weto prezydenta jest interpretowane jako wstęp do kampanii wyborczej roku 2027. I ja podejrzewam, że niemieccy politycy będą przychylni tej interpretacji, będą to w podobny sposób komentować. Inne stwierdzenia dotyczą tego, że no, Polska nie korzysta z wielkiej szansy na obronność i że Polska nie będzie mogła zapłacić za swoją obronność. To też się pokazuje. Mówi się o rekordowym zadłużeniu Polski. To są nowe stwierdzenia, bo dotychczas Polska była przytaczana jako wzór kraju właśnie niezadłużonego. Teraz nagle jest w takim rekordowym tempie zadłużenia, no co się no to pokrywa z rzeczywistością, to trzeba po prostu stwierdzić, że to tak jest, ale to jest nadinterpretacja niemiecka, żeby snuć z tego taki wniosek, że Polska nie będzie mogła w przyszłości z własnych środków finansować swojej obronności. To jest nadinterpretacja, no i już takie mi się zdaje celowe działanie. Natomiast na temat Safe Zero, tak jak my to tutaj publicystycznie nazywamy, ten projekt jest co prawda wymieniany w tych artykułach, ale nie tłumaczony. On jest po prostu wymieniany, że to zostało powiedziane, ale że jest to fikcyjne.
No właśnie, bardzo...
To w bardzo płytki, moim zdaniem nieadekwatny. Nikt się nie pochyla nad tym nad tą interesującą koncepcją. Wielka szkoda, bo ten pomysł, bez względu na to, jaki ma się do niego stosunek, no, należy go, jeśli chcemy rzetelnie jakiś temat opisać, no to musimy chociaż to zrozumieć, jak ma funkcjonować w swoich założeniach. Safe Zero.
To prawda, tylko być może z perspektywy niemieckiej to też niekoniecznie jest w ich gestii zainteresowań, bo tak naprawdę być może cały czas wskazywaliśmy, że jednak ta pożyczka zaciągnięta, no nie tylko przez Polskę, też przez inne państwa unijne, wzmocniłaby w dużej mierze przemysł niemiecki, więc pewnie no, tutaj każdemu obywatelowi powinno zależeć właśnie na tym, aby realizować program Safe. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Aleksandra Fedorska, Naczelna Radio Debaty, była gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu. Do usłyszenia w Radiu Wnet. Miłego dnia, Jaśmino. Trzymajcie się. Pa, pa.
Wzajemnie. Ty również. Pozdrawiamy serdecznie i także wszystkich słuchaczy Radia Wnet z Poznania. Drodzy Państwo.